listów do zborów z Księgi Objawienia. Pamiętacie, rozpoczęliśmy, mówiliśmy, że jest to taka szczególna księga, gdzie Chrystus otrzymuje objawienie od Ojca, przekazuje aniołowi, a z kolei anioł przekazuje to Janowi. Rok gdzieś 96, tak datuje się powstanie tej księgi. Jest to czas prześladowań Kościoła za cesarza Cezara Domicjana, który żądał dla siebie składania ofiar, spalania kadzidła na swoją cześć i podczas składania tych ofiar żądał, żeby ludzie, którzy składają tą ofiarę, mówili, że Cezar, że on właśnie jest Panem. A wiecie, że Słowo Boże mówi, że Panem jest Jezus Chrystus. I to było ogromne wyzwanie dla chrześcijan. Wielu przypłaciło to życiem, wielu zostało cierpiało, a niektórzy posuwali się po prostu do pewnych takich, wiecie, kłamstw, składali ofiary, a później był ogromny problem, bo chcieli powrócić do Kościoła Jezusa Chrystusa, zresztą nie tylko za wtedy, ale też wcześniej i później. Tak to się działo. Niektórzy jakby nie wytrzymywali tej presji, tego prześladowania. Apostoł Jan znalazł się właśnie w takim ogniu prześladowania. I tak jak sam pisze na samym początku, że on, brat nasz w Chrystusie, był na wyspie Patmos z powodu zwiastowania Słowa Bożego i świadczenia o Jezusie. Bardzo szybko też później, już wcześniej w Efezie, umiera Tymoteusz, współpracownik apostoła Pawła. W każdym razie Jan ma widzenie tego, co jest i tego, co ma nadejść. Odnośnie tego, co jest, poświęcone są dosłownie dwa rozdziały, drugi i trzeci rozdział. Pierwszy rozdział jest takim wstępem, wprowadzeniem nas w to widzenie, które ma apostoł Jan. A od czwartego rozdziału Jan jest zaproszony do sali tronowej Boga. Czwarty rozdział to jest sala tronowa Boga i później kolejne rozdziały już Bóg przekazuje Janowi to, co się wydarzy, to, co będzie. Księga Objawienia została napisana w czasie prześladowań i dla prześladowanego Kościoła, aby dać Kościołowi nadzieję, aby dać Kościołowi tą nadzieję, że Bóg całkowicie kontroluje wszystko, wszystkie sytuacje, jakie się dzieją, że Kościół nie jest pozostawiony, chociaż to, co Jan widzi i to, co ma nadejść i to, co jeszcze jest przed nami, moi drodzy, bo jeszcze nie wypełniły się te wszystkie rzeczy, które Jan widział i które zapisał, to mamy wiedzieć, że na samym końcu, jeżeli wytrwamy do końca, jeżeli nie poddamy się, nie zrezygnujemy, nie wystraszymy się, to będziemy mieli udział w pierwszym zmartwychwstaniu. To jest tak ważne, żeby mieć udział w pierwszym zmartwychwstaniu, bo ci, którzy mają udział w pierwszym zmartwychwstaniu, będą żyć na wieki z Chrystusem. A później będzie to drugie zmartwychwstanie, gdzie wszyscy umarli będą wzbudzeni przed białym tronem Boga i będą musieli zdać sprawę. I tam jest napisane, i kto nie był zapisany w księdze życia, zostaje wrzucony do jeziora ognistego, gdzie jako pierwszy zostanie wrzucony antychryst, fałszywy prorok, później szatan, a później ci wszyscy, którzy za nim poszli. Tak pisze Księga Objawienia. Inaczej mówiąc, patrząc z perspektywy Pisma Świętego, jeszcze nikogo nie ma w tym miejscu wiecznego potępienia, jakim jest jezioro gorejące, jakim jest piekło. Bo Objawienie wyraźnie o tym mówi. To dopiero ma się wydarzyć. Jako pierwszy zostanie wrzucony antychryst, fałszywy prorok, później dopiero szatan i dopiero ci, którzy poszli za nim, którzy odrzucili łaskę, odrzucili Jezusa Chrystusa. Jan jest pod wrażeniem. Pamiętacie, Jan apostoł był najbliższym takim umiłowanym uczniem Jezusa Chrystusa. W Wieczerniku pozwolił sobie nawet na to, że opierał się o pierś Jezusa Chrystusa. A więc bardzo mieli bliskie relacje z sobą, ale kiedy on ma objawienie Jezusa zmartwychwstałego, uwielbionego, tego, który mu się objawił właśnie tam na wyspie Patmos, Biblia mówi, że upadł przed nim jak martwy. Jezus go musiał podnieść i musiał mu powiedzieć, żeby się nie lękał i mówi do niego w wierszu 17 pierwszego rozdziału, nie lękaj się, jam jest pierwszy i ostatni i żyjący, byłem umarły, lecz oto żyję i mam klucze śmierci i piekła, śmierci i tej krainy umarłych. Tak więc widzimy, że kiedy stoimy przed tym, który jest teraz pełen chwały, uwielbienia, to nie jest tak, wiecie, dla nas, że możemy podejść, ale tu jest, to jest ta konfrontacja ze świętością, światłością, mocą naszego zmartwychwstałego Pana i Jan nie był w stanie tego wytrzymać. Ja już nie mówię o oglądaniu Boga, on widział Syna Człowieczego, bo tak, on wyraźnie mówi i pośród świeczników, 13 wiersz, zobaczyłem kogoś podobnego do Syna Człowieczego. Do Syna Człowieczego. Wiecie, kiedy Jezus mówił o sobie w Ewangeliach, że jest Synem Człowieczym dla Żydów, to był wyraźny sygnał, że mówi o sobie, że jest Mesjaszem. Dlatego, że pojęcie Syna Człowieczego w księdze Daniela, w księdze Ezechiela było wyraźnie zapowiedzią przyjścia Mesjasza, na którego Żydzi czekali. A więc jeszcze, że tak powiem, trudniej nam to pojąć, jak to się stało, że pomimo tych zapowiedzi, znaków, cudów, wskrzeszeń, które Jezus czynił, Żydzi go odrzucili generalnie jako naród, wzgardzili Jezusem Chrystusem. I mówiliśmy o tych trzech zborach, Efes, Smyrna, Pergamon, które Pan widzi, tam jest napisane, że On przechadza się pośród złotych świeczników, że On trzyma tych siedem gwiazd reprezentujących aniołów zboru w swojej ręce. I mówiliśmy, że Bóg zawsze w ten sam sposób działa, że zaczyna pierwsze od pochwały, od czegoś pozytywnego. Pierwszy wiersz zawsze jest taką zapowiedzią tego, jakby co Pan objawia się w taki sposób, żeby pokazać, co On zamierza uczynić. Odnośnie tego zboru i tych ludzi, którzy są w zborze. Jeżeli mówi, że on jest tym, który trzyma siedem gwiazd i przechadza się pośród siedmiu złotych świeczników, to zwróćcie uwagę, że na końcu jest odniesienie do tego pierwszego wiersza. Ruszę ten świecznik, usunę go, jeżeli nie wrócicie do pierwszej miłości. I chociaż Pan na początku mówi, ja widzę te wszystkie pozytywne rzeczy u was, to jest jedna rzecz, która mnie bardzo, bardzo smuci. To jest to, że utraciliście tą pierwszą miłość, która była w was. Do zboru w Smyrnie on mówi, ja jestem ten, który był umarły i ożył. I znowu, to jest pierwszy wiersz, a na samym końcu mówi, ci, którzy są gotowi i oddadzą życie, nie muszą się bać, bo będą z nim żyć na wieki. Ale też znowu, i to jest właściwie ten pierwszy z dwóch zborów, co do których Pan nie ma żadnych uwag, żadnych pretensji. On mówi tam o synagodze szatana, on mówi tam o tym prześladowaniu i mówi, szatan wtrąci niektórych z was do więzienia, ale ty bądź wierny aż do śmierci. A dam ci koronę życia. Nawet nie ma obietnicy, jakbyśmy często chcieli, że jak wołamy do Boga, to On na pewno powinien tak zrobić, jak my to sobie wyobrażamy, prawda? A więc powinno przyjść wybawienie. Zobaczcie, ponad 150 tysięcy chrześcijan rocznie zmordowanych na świecie. I wielu woła o ratunek, o pomoc i nie ma tej odpowiedzi takiej, jakby człowiek sobie życzył. Oto składają tą najwyższą ofiarę ze swojego życia, czy życia swoich bliskich. I tak to jest, dlatego że Biblia mówi, że my jesteśmy powołani właśnie także do cierpienia. Tam jest synagoga w Smyrnie szatana, czyli ludzi, prawdopodobnie mówiliśmy o tym, Żydów, którzy sprzeciwiali się Chrystusowi i Kościołowi Jezusa Chrystusa. W Pergamie jest mowa o tronie szatana. Pamiętacie, mówiliśmy o tym, że tam był cały taki panteon, potężna świątynia dla Zeusa, dla Ateny. I jak mówiłem później, Niemcy przed II wojną światową skradli ten pergamoński ołtarz Boga Zeusa i do dzisiaj on jest w Berlinie. Tron szatana, tam, gdzie był ten wielki kult tych pogańskich bóstw. I kiedy pomyślimy sobie, że ci, którzy słyszeli Ewangelię, byli otoczeni, właściwie byliśmy w Grecji, mogliśmy widzieć na każdym prawie gdzieś w mieście rogu jedna świątynia, druga świątynia pogańska, jedno bóstwo czczone, następne czczone. To nie było takie proste ludziom uwierzyć i nie tylko, że uwierzyć, oni musieli oprzeć się tej całej presji środowiska, która chciała ich z powrotem sprowadzić do tego pogańskiego, do tych pogańskich kultów. Zresztą my też coś z tego doświadczamy i przeżywamy, prawda, gdzie zaczynamy wierzyć w Jezusa Chrystusa, doświadczać Jego łaski, prawda, i ludzie próbują jakby nas wtłoczyć w te stare tory, w których byliśmy. I teraz jest kolejny, czwarty zbór Tiatyra. Zbór w Tiatyrze, w ogóle miasto Tiatyra leżało na skrzyżowaniu szlaków takich handlowych. Jeżeli Pergamon, jak to miałem tutaj wam to pokazać, ale nasz komputer tutaj nie jest w stanie tego przetworzyć, nie ma programu. Jeżeli Pergamon był wysoko, to miasto Tiatyra, tu był Efes nad morzem, Smyrna, Pergamon, to Tiatyra tak troszeczkę na południowy wschód, 60 kilometrów od Pergamonu leżała. Ważny ośrodek ceramiki, garncarstwa, kowalstwa, grabarstwa, tkactwa i farbiarstwa. I pierwszy raz jakby spotykamy się w Nowym Testamencie z Tiatyrą. Czy przypominacie sobie, w jakim to było momencie, gdzie mowa jest o Tiatyrze w Nowym Testamencie? Kiedy apostoł Paweł jest podczas drugiej podróży, udaje się do miasta Filipi w Macedonii. I tam nie ma synagogi, to jest kolonia rzymska, tam weterani rzymscy zasiedlają to miasto i ono w ten sposób powstało, Filipia. I tam Paweł udaje się nad rzekę, żeby spotkać niektórych Żydów czy prozelitów, żeby się pomodlić. I tam spotyka niewiastę imieniem Lidia. Albo niektórzy mówią, że to nie jest imię, ale ona pochodziła z tego terenu Lidii w Azji. Mniejsza z tym, Lidia, prawda? Tak ją znamy i tak jest przedstawiana w Nowym Testamencie. I jest napisane, że ona była sprzedawczynią purpury z miasta Tiatyra. Ona tam miała swój dom w Filipii, czyli ona emigrowała i przeniosła się do Macedonii. I tam jest napisane, że kiedy Paweł zgłosił jej słowo, Pan otworzył jej serce. I ona przyjmowała, jest napisane, że to była bogobojna niewiasta, i ona przyjmowała chętnie to słowo, które Paweł głosił i uwierzyła w Jezusa Chrystusa, dała się ochrzcić, ale więcej tam czytamy, że cały dom się dał ochrzcić, czyli cały jej dom uwierzył w Jezusa Chrystusa, podobnie jak w tej samym mieście stało się w życiu tego strażnika więziennego, gdzie on się nawrócił i cały jego dom się nawrócił i wszyscy przyjęli chrzest wiary. Tak więc pierwszy raz o tym mieście słyszymy właśnie z Dziejów Apostolskich, gdzie apostoł Paweł tam był. Oto Pan Jezus Chrystus przemawia do zboru w Tiatyrze. Tutaj mamy 7 zborów, ale mamy jeszcze wymieniony zbór, jeśli chodzi o Azję, w Hierapolis, w Milecie. Jeszcze mamy zbór w Kolosach. Zobaczcie, że poprzez zwiastowanie Ewangelii w jednym mieście, jakim był Efes, podczas trzeciej podróży apostoła Pawła, Azja została jako prowincja rzymska, nie tylko jako jedno miasto, dwa miasta, ale Ewangelia niesamowicie zdobyła serca ludzkie w tej prowincji rzymskiej, jaką była Azja. I Tiatyra jest jednym z tych zborów. Przeczytajmy drugi rozdział od 18 wiersza do 29. A do anioła zboru w Tiatyrze napisz, to mówi Syn Boży, który ma oczy jak płomień ognia, a nogi jego podobne są do mosiądzu. Znam uczynki twoje i miłość, i wiarę, i służbę, i wytrwałość twoją, i wiem, że ostatnich uczynków twoich jest więcej niż pierwszych. Lecz mam ci za złe, że pozwalasz niewieście Izebel, która podaje się za prorokinię i naucza, i zwodzi moje sługi, uprawiać wszeteczeństwo i spożywać rzeczy ofiarowane bałwanom. i dałem jej czas, aby się upamiętała, ale nie chce się upamiętać we wszeteczeństwie swoim. To też rzucę ją na łoże, a tych, którzy z nią cudzołożą, wtrącę w ucisk wielki, jeśli się nie upamiętają w uczynkach swoich. A dzieci jej zabiję i poznają wszystkie zbory, że ja jestem ten, który bada nerki i serca i oddam każdemu z was według uczynków waszych. Wam zaś pozostałem, którzyście w Tiatyrze. Wszystkim, którzy nie macie tej nauki, którzyście nie poznali, jak mówią, szatańskich głębin, albo jak mówi tekst grecki, głębin szatana. Powiadam, nie nakładam na was innego ciężaru. Trzymajcie się tylko mocno tego, co posiadacie, aż przyjdę. Zwycięzcy i temu, kto pełni aż do końca uczynki moje, dam władzę nad poganami. I będzie rządził nimi laską żelazną. I będą jak skruszone naczynia gliniane. Taką władzę ja otrzymałem od ojca mojego. Dam mu też gwiazdę poranną. Kto ma uszy, niechaj słucha, co duch mówi do zborów. Co duch mówi do zborów. A więc możemy widzieć, że do każdego tego zboru przemawia Pan Jezus Chrystus i Duch Święty, Duch Boży. Jak dwóch świadków, którzy przemawiają do każdego z tych zborów, które Jan widzi, do których Pan kieruje swoje poselstwo. Wiecie, to jest wspaniałe, kiedy zbór, czy też Pan kieruje takie wyraźne słowo poselstwa, czy do zboru, czy do nas osobiście. Mamy oczywiście słowo prorocze i Bóg nas naucza dróg, żebyśmy żyli według tego słowa. Ale jest też dobrze, kiedy czasami Bóg posyła kogoś, który przekazuje takie słowo na teraz, w tym momencie, w tym czasie, które potrzebujemy, czy my indywidualnie, czy zbór pański. I tak było w tamtym czasie, że Jan odbiera słowo dla tych poszczególnych zborów. A więc jedyny raz w Księdze Objawienia użyte jest to wyrażenie, czy ten tytuł Syn Boży. Jedyny raz do zboru w Tiatyrze. Już w pierwszym rozdziale jest mowa o Synu Człowieczym, prawda, że Jezus, który jest nazwany Synem Człowieczym, ale tutaj mowa jest o Synu Bożym. Okazuje się, że Syn Człowieczy to ten sam, to jest Syn Boży. Tak tutaj to wyraźnie wynika. A więc Jan na początku ma wizję Syna Człowieczego, a teraz Jezus przemawia jako Syn Boży, Syn Boga Żywego. To jest ciekawe, że czy w przypadku objawienia, widzenia Syna Człowieczego, jak porównacie to, co jest napisane w pierwszym rozdziale z Księgą Daniela, 7 rozdział od 9 do 10, zauważycie, że ten objawiony, który pokazał się Syn Człowieczy Janowi, przypomina sędziwego, który siedzi na tronie. To nie jest sędziwy, ale przypomina, wygląda, ma włosy białe i tak dalej. I ten ogień, który jest wokół niego, te nogi, które z brązu są jak w ogniu polerowane. Przypomina, ale nie jest to ta sama osoba. Prawda? To jest bardzo ważne, dlatego że w 13 i 14 wierszu Księgi Daniela jest napisane i widziałem kogoś podobnego do Syna Człowieczego, który podszedł do tronu. Ale to nam pokazuje, że Bóg jest jeden w swojej istocie i to jest, to pokazuje na bóstwo Jezusa Chrystusa. A tutaj w tym 18 wierszu on mówi do was Syn Boży, nie tylko Syn Człowieczy, Syn Boży. Tak więc widzimy tutaj te wyraźne takie odniesienia do bóstwa naszego Pana Jezusa Chrystusa i też na te relacje między Ojcem i między Synem. On mówi o sobie, ten Syn Człowieczy czy Syn Boży, który był umarły, a ożył, a więc to nie może być Ojciec, ale to jest zupełnie inna osoba w tej istocie Bożej. Tak więc Pan objawia się dla Jana i przemawia do zboru w Tiatyrze jako Syn Boży. Ma oczy jak płomień ognia, a nogi podobne do mosiądzu. Te oczy jak płomień ognia, już wcześniej w pierwszym rozdziale o tym jest mowa, ale to znaczy, że jego oczy przenikają wszystko i wszystkich. Nikt z nas nie jest w stanie się ukryć przed jego wzrokiem, przed jego spojrzeniem. On zna nasze myśli, on zna nasze serca, on zna nasze motywacje, czym się kierujemy. Wiecie, my czasami nawet nie za bardzo dokładnie mamy taką refleksję nad samymi sobą. Dlaczego ja coś chcę, czegoś pragnę? Ale Pan zna doskonale twoje i moje motywacje. Dlaczego ja coś pragnę, do czegoś zmierzam? Czy to wynika z autentycznej miłości do Boga czy do ludzi? Czy to wynika z jakichś tam moich własnych korzyści, które chcę osiągnąć? On ma oczy jak płomień ognia. Pamiętacie, w liście do Hebrajczyków 4:12 jest napisane, że słowo Pana, które jest mieczem obosiecznym, przenika nas do rozdzielenia ducha, duszy i szpiku kości i nic nie stanie się przed jego słowem ukryć. Nic nie jesteśmy w stanie skryć. A więc kiedy tutaj jesteśmy, kiedy jesteśmy w naszych domach, my jesteśmy przed obliczem tego, który doskonale wszystko o nas wie. I nie ma sensu przed nim cokolwiek ukrywać czy udawać. Najlepszą rzeczą jest do niego przyjść i powiedzieć: Panie, jest tak i tak. On o tym wie. Ale on chce, żebyśmy my sami wyznali przed nim, jak to wszystko wygląda. A jeżeli czasami nie wiemy, żeby nam objawił, jaki jest stan naszych serc. Są takie dwa słowa, które powtarzają się, a jedno najczęściej, które są w każdym liście. Znam. Znam i wiem. Znam twoje uczynki. Popatrzcie, 19 wiersz, znam twoje uczynki. 13 wiersz, wiem, gdzie mieszkasz. Drugi wiersz drugiego rozdziału, znam twoje uczynki. On wie i zna. On to wszystko widzi. Nogi, które są jak mosiądz, jak płomienie ognia, nogi podobne są do mosiądzu, wskazują na jego sprawiedliwość i na jego prawość. On takim jest. Pan zna całą tą sytuację w zborze w Tiatyrze. Chwali ich za cztery bardzo ważne rzeczy. I myślę, że warto sobie zapisać, na co Pan zwraca uwagę. Zwróćcie uwagę do 19 wiersza. Pan mówi: znam twoje uczynki. A więc jak bardzo ważne są uczynki w naszym chrześcijańskim życiu. My uczynki, nie czynimy czegoś dla Pana, żeby zasłużyć na zbawienie. My o tym wiemy. Zbawieni jesteśmy darmo, z łaski, przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Jak mówi Paweł w liście do Efezjan, nie przez uczynki, aby się nikt nie chlubił. Ale dalej mówi, ale zbawieni jesteśmy do dobrych uczynków. A więc Pan patrzy na życie swoich dzieci, na twoje, na moje życie i oczekuje właściwych, dobrych uczynków. On nawet mówi tutaj, że tych uczynków ten zbór ma więcej niż na początku, niż, wiecie, to jest zupełne przeciwieństwo zboru w Efezie. Zbór w Efezie ma uczynki, ale nie ma miłości w tych uczynkach. Natomiast oni są tak gorliwi, że te uczynki teraz, w tym czasie, przerastają to, co było na samym początku. Wspaniałe świadectwo. Po drugie, miłość. On mówi: znam twoje uczynki, znam twoją miłość, znam, po trzecie, wiarę. A więc Pan patrzy na miłość i na ten rozwój miłości w twoim i w moim życiu, na naszą wiarę. I zwróćcie uwagę, po czwarte, jest służba. I służbę, diakonię. I po piąte, tu jest pięć tych cech, i wytrwałość. A więc uczynki, miłość, wiara, służba i wytrwałość. Jakże często potrzeba nam wytrwałości, żeby przejść przez taki trudniejszy czas w naszym życiu, kiedy wydaje nam się, że gdzieś tam zatrzymamy się, nie potrafimy pójść dalej, to jak bardzo ważna jest ta cecha wytrwałości. Pan mówi: ja to was widzę. To jest godne pochwały. Moi drodzy, ale Pan tutaj od tej pochwały przychodzi: mam jednak ci za złe. I tutaj jest napisane, że pozwalasz niewieście Izebel, która podaje się za prorokinię i naucza i zwodzi moje sługi uprawiać wszeteczeństwo i spożywać rzeczy ofiarowane bałwanom. To jest ciekawe, bo tutaj mamy takie trzy pojęcia. Nauka Nikolaitów, co do której ciągle są pewne zapytania, o co chodziło, chociaż tutaj bibliści skłaniają się, że to była nauka gnostyków, ludzi, którzy głosili, że człowiek wierzący może zrobić ze swoim ciałem, co mu się podoba, że to nie ma żadnego wpływu na jego duchowe życie. To głosili Nikolaici. I właściwie nauka Nikolaitów do zboru w Pergamie, pamiętacie, Pan miał zastrzeżenia co do nauki i Nikolaitów, i Balaama nauki, które były bardzo podobne, bo Balaam zachęcał czy namawiał, żeby niewiasty moabskie, prawda, prowokowały mężczyzn Izraela, wprowadzały ich w grzech nierządu, cudzołóstwa, przeteczeństwa, a później, żeby składali ci ludzie, ci mężczyźni, składali ofiary dla bogów moabskich, dla bogów kananejskich. A więc jedno i drugie, pytanie jest, czy chodzi o to samo, czy o coś bardzo, bardzo podobnego. Skoro jest rozróżnienie jakieś, to znaczy, że ale te dwie nauki były bardzo do siebie podobne. I oni, i Pan też miał do zboru w Pergamie to zastrzeżenie, że są tam tacy, którzy trzymają się nauki Nikolaitów i trzymają się nauki Balaama. Zbór w Pergamie jakby był obojętny na tych ludzi, którzy te nauki przyjmowali w zborze. Ale w Tiatyrze dzieje się coś więcej. Oto mam ci za złe, że pozwalasz tej kobiecie, która podaje się za prorokinię, pozwalasz jej nauczać, głosić naukę, która doprowadza do zwiedzenia, która zwodzi mój lud. A więc mamy tutaj w tym zborze, w Tiatyrze, nie tylko stan takiej obojętności, wiecie, no ten wierzy w to, a tamten brat i siostra akurat, i nikt z tym nic nie robi, no ci wierzą, ci tak wierzą, ale tu się dzieje coś więcej, jest duży krok do przodu, bo ona nie tylko wierzy i zatrzymuje to dla siebie, ona to propaguje w zborze i niszczy, zaraża zbór tą nauką. Zwróćcie uwagę, że ona się podaje za prorokinię. Ona. Wiecie, czasami są ludzie, którzy mówią, wie, pastorze, ja mam taki dar albo taki dar. I pastor teraz, czy chce, czy nie chce, on musi uznać, co ta dana osoba sobie wymyśliła, albo ktoś jej prorokował, że ona to ma, ale nie widać, i zbór, i pastor, i inni liderzy nie widzą owoców tego rodzaju daru. Wiecie, spotkałem takich ludzi, którzy upierali się, bo ktoś nad nimi prorokował i oni w to uwierzyli. Pytanie jest, zasadnicze pytanie, czy proroctwo było od Pana, czy było tylko z serca proroka. Ja już nie mówię od złego, ale z serca proroka. Wiecie, wszystko musi być doświadczone i zbadane. Ta kobieta nie została rozpoznana przez liderów, pastora, anioła zboru i starszych zboru, że ona jest prorokiem Pana, bo mogłaby być. Ale nie, ona siebie przed zborem wywyższyła, wiecie, i ludzie jej uwierzyli. Przynajmniej część ludzi, bo tu jest napisane, że są inni ludzie, którzy nie poszli za jej nauką, za jej zwiedzeniem. Mieli taką trzeźwość, zachowali swojego umysłu i serca, ale zbór jest skażony. Pan nie mówi teraz do tych, którzy pozostali mu wierni, uciekajcie z tego zboru. Zwróćcie uwagę, Pan tak nie mówi. Pan mówi, że on wkroczy i zrobi porządek w tym zborze i to on sam zrobi. A to, co on zapowiada, nie brzmi fajnie dla tych, którzy występują przeciwko Bożej nauce i Bożej prawdzie. To, że wiecie, to czytając ten list taki krótki do zboru w Tiatyrze, to tak jakbym czytał między innymi, pamiętacie, pierwszy list czy drugi list do Koryntian. Tam też w Koryncie pojawili się fałszywi prorocy i tam byli fałszywi apostołowie. Wiecie, każdy może stanąć i powiedzieć, jestem apostołem. No, a tylko trzeba cię zweryfikować. Albo jestem prorokiem. Daj dowody tego, że Pan ciebie powołuje. I przede wszystkim zbór pański, liderzy muszą odbierać w sercu, w duchu, ale też muszą być konkretne owoce tego namaszczenia, że tak jest. Paweł mówi, co do mnie, u mnie wystąpiły wszelkie znaki apostolstwa, cuda, jakie Bóg przeze mnie czyni, znaki i tak dalej, i tak dalej. Ale przyszli, ja skończyłem, wyjechałem na jakiś czas, pojawili się ci wędrowni i oni mówią, my teraz jesteśmy apostołami i oni wam robią wodę z mózgu. W Koryncie tak było. Ale nie tylko. Oni robią wszystko, żeby w ich oczach tego zboru zdyskredytować autorytet apostoła Pawła. Co robi ta kobieta? Ona właśnie robi to. Ja nie odnoszę się teraz do tego, bo ona jest, uważa się za prorokinię i to uważa, teraz daje jej prawo, aby nauczać zbór pański w Tiatyrze. I są ludzie, którzy tego słuchają. Więcej, którzy za tym idą. Nie czuwają, nie rozsądzają, nie badają, ale za tym idą. Do czego ona ich prowadzi? Tu jest wyraźnie napisane i tu jest użyte słowo porneia. Podobnie jak Balaam, tam też jest użyte to, że ta nauka Balaama prowadziła do pornei, czyli do nierządu, do wszeteczeństwa. Wiecie, to wszystko, co wiąże się z tymi wyuzdaniem seksualnym, niemoralnością seksualną. O tym pisze Piotr, o tym pisze Juda. I teraz tutaj o tym czytamy. Ona poprzez swoją naukę wprowadza to, że część z tych ludzi zaczyna, tu jest napisane, że oni z nią cudzołożą. Tak tu jest napisane. Uprawiają, zwodzi moje sługi uprawiać wszeteczeństwo i spożywać rzeczy. To też rzucę ją na łoże, a tych, którzy z nią cudzołożą. Zastanawiamy się, czy dochodziło do, jest tu mowa o tych fizycznych kontaktach między tą prorokinią a członkami zboru. Czy może jest tutaj mowa o czymś troszeczkę bardziej duchowym, że ona poprzez to wprowadza ich w kult pogański, aby czcić inne bóstwa i to jest to duchowe cudzołóstwo? Nie, może być i tak, i tak. W każdym razie jedno i drugie jest czymś strasznym i obrzydliwym. Prawda? I ona nazwana jest Jezebel. I zastanawiamy się, czy to była konkretna osoba o imieniu Jezebel. Czy też pod tym imieniem Jezebel jest jakby pewne hasło rzucone, jakby odniesienie, wiecie, do tej starotestamentowej Jezebel, żony, bezbożnej żony Ahaba. Można tak i tak rozumieć, że chodzi o konkretną kobietę i o imieniu Jezebel, albo chodzi po prostu o kogoś, o kobietę, która całym swoim zachowaniem, tym co mówiła, właśnie nawiązuje do tej starotestamentowej Jezebel i wprowadza wśród Bożego ludu kult obcych bogów, nierząd i wszeteczeństwo, tak jak rozpustna była żona Ahaba. Wiecie, okropna kobieta, która niszczyła i prześladowała wszystkich proroków i lud Boży, niszczyła tych wszystkich, którzy opowiadali się za Bogiem Jahwe. Pamiętacie, przecież za czasów Ahaba i Jezebel prorocy byli gdzieś tam iluś parę po parę setek, koło 3000 bodajże, tak? Dobrze mówię? Pan mówi, że zachowałem sobie 3000, którzy nie skłoniło swoich kolan przed Baalem. A co z resztą ludu? Eliasz musiał uciekać. I pamiętacie ta wielka duchowa walka na górze Karmel, gdzie Eliasz staje i robi wyzwanie dla tych proroków Baala i Asztarty, za którymi stała Jezebel. W ogóle to była córka króla sydońskiego Et Baala. Już samo imię jest okropne, bo nawiązuje do tego pogańskiego, kananejskiego bóstwa Baala, Boga płodności urodzaju. I lud Boży był wtedy zwiedziony i stan duchowy Izraela był okropny. I oto pojawiła się kobieta w tym zborze, która jakby to samo wnosi do zboru pańskiego. Ten sam duch wszeteczeństwa, bałwochwalstwa wniesiony jest do zboru. I to nie jest tak, że ona to zachowuje dla siebie. Ona to rozsiewa, naucza, propaguje. Pytanie jest, gdzie są liderzy? Gdzie jest pastor? Gdzie są starsi? Gdzie są liderzy tego zboru, którzy by stanęli i powiedzieli, dość, kobieto, koniec. Prawda? I jesteś wyłączona ze zboru. Nie masz prawa wstępu do tego zboru, chyba że się upamiętasz. Wiecie, nie rozumiem Boga, ale popatrzcie, tutaj wyraźnie jest napisane, Pan mówi, dałem jej czas na upamiętanie. Ona to robi, a Pan czeka cierpliwie, bo dał jej czas, aby się upamiętała. To jest czasami tak, że w życiu Bożego dziecka człowiek coś robi, przekracza pewne granice, które są nieprzekraczalne dla naszego życia. Porneia jest czymś strasznym. Dzisiaj to jest zalew. W internecie, w czasopismach zalew. Prawda? Biblia mówi wyraźnie, kiedy tylko patrzysz i pożądasz. Prawda? I Bóg daje tej kobiecie czas. I tak samo Bóg daje czas swoim dzieciom. I my czasami, nam się wydaje, że jeżeli Bóg nie reaguje natychmiast, to znaczy, że jeszcze nie jest tak źle. Ale musimy uważać. Bo Boże oczekiwanie, Boża cierpliwość jest do czasu. Prawda? I w pewnym momencie Bóg mówi dosyć. A kiedy powiem wam, Bóg mówi dosyć, to już jest bardzo źle. Kiedy Bóg mówi dosyć, to jest koniec. Nie ma odwrotu. Kiedy Bóg przyszedł do Abrahama, powiedział dosyć dla Sodomy i Gomory. Abraham mówi, Panie, czy sprawiedliwego razem z bezbożnymi ukażesz? A Bóg mówi, jest koniec. Nawet Lot, którego aniołowie siłą wyrwali, jego żonę, jego dwie córki. Zwróćcie uwagę, dopóki trzymał się Abrahama, męża Bożego, a później kombinował sam. Jak on mógł siedzieć w tak bezbożnym mieście? To prawda, on nie robił tego samego, co mieszkańcy. Jemu się wydawało, że to nie ma na niego żadnego wpływu. Nie wiedział, że on, jego żona i córki są korumpowane przez bezbożne postępowanie sodomitów. Po co ona się odwracała do tyłu? Za czym ona tęskniła? A popatrzcie, co zrobiły córki później. Sodoma była już w nich. Nawet nie wiedzieli o tym. Ale postępowanie sodomczyków było w tych córkach, w ich sposobie myślenia. One nie patrzyły na Boga. Boże, pomóż nam. Upijmy naszego ojca. I weszły w kaziroctwo, dokładnie w grzechy sodomitów. Wiecie, kiedy Bóg mówi dość. I tutaj Pan mówi do tej kobiety dość. I do tych ludzi, którzy z nią cudzo łożą i wchodzą, dość. Dałem czas, ale się nie opamiętała. Nie ma żadnej zmiany. Dlatego rzucę ją na łoże. Łoże grzechu stało się łożem boleści, choroby. Tak mogę powiedzieć. Pan mówi, to jest koniec. Wiecie, Słowo Boże wyraźnie mówi, że mamy być ludźmi, którzy prowadzą uświęcone życie. Teraz pastor Lorek ma wykłady. Prawda? On mówił, w naszym duchu jesteśmy doskonali. Odkupieni, mamy nowe życie, super. Nasza dusza potrzebuje czego? Uświęcenia. A co z naszym ciałem? Czy mogę z nim robić, co chcę? Nasze ciało ma być także oddane Panu. Oddawajcie wasze członki, waszego ciała Bogu na oręż sprawiedliwości. Wiecie, kiedy zaczniemy dzielić człowieka, tak jak to robili gnostycy, mówią, duch jest okej, ale to, co stanie się z twoim ciałem, to nie ma żadnego znaczenia. I wiecie, to są te szatańskie głębie, o których tutaj jest mowa. Do tych, którzy nie poznali tak zwanych szatańskich głębin. Oni mówili tak, możesz żyć jak chcesz, bo to tylko ciało. A ciało oddane jest poganom do deptania i można z nim zrobić co? A twój duch przecież jest zbawiony przed Panem. A to są szatańskie głębiny, w które weszła ta kobieta i czego nauczyła. Ale Biblia mówi, list do Tesaloniczan wyraźnie mówi, a cały wasz duch i dusza i ciało niech będą zachowane jak beznagany na przyjście Pana. Cały człowiek jest zbawiony. Cały człowiek jest odkupiony. I cokolwiek zrobię w moim ciele, to wpływa na moją duszę i na mojego ducha. I odwrotnie. A więc muszę mieć tego świadomość. To są te głębiny. Pan mówi, rzucę ją na to łoże boleści. Pan wtrąci ją w wielki ucisk, jeśli się nie opamięta. A tak sobie tak tutaj patrzę, że ją Pan rzuci na łoże, wtrącę w ucisk wielki, jeśli się nie upamiętają w uczynkach swoich ci, którzy z nią cudzołożą. A zobaczcie, a dzieci jej zabiję. I muszę wam powiedzieć, to jest mocne stwierdzenie. To dosłownie, to słowo dzieci jej zabije, inne tłumaczenie mówią, dzieci jej pobije na śmierć. A to jest, jak mówi jeden z komentatorów do Księgi Objawienia, pobić na śmierć jest wyrażeniem ze Starego Testamentu, oznacza zabić przez pomór lub chorobę. Pan mówi, dość. Ja powstanę, jeżeli ona się nie upamięta, rzucę na łoże tych, którzy z nią cudzołożą, a jej dzieci. Tak się zastanawiam, czy chodzi tu o faktycznie jej dzieci, według ciała, prawda? Bo z jednej strony tych, którzy z nią cudzołożą, prawda, czy to są ta sama grupa ludzi, czy inna? Nie wiem. Możemy sobie, w każdym razie jedno widzę, że skoro Pan mówi, jej daje czas, może się jeszcze upamięta, rzucę ją na łoże, to dzieci jej, jeżeli to są jej własne dzieci, a może to są ci nazwani, którzy poszli za jej nauką jako dzieci, są w jeszcze gorszym stanie niż ona. Dlatego, że już Pan nie mówi, ja im dam czas, tylko ja ich pobiję na śmierć. To jest koniec. To już jest dość. Mówi, ja jestem tym, który bada nerki i serca i oddam każdemu z was według uczynków waszych. Nerki i serca. Moi drodzy, Żydzi kochali czy odczuwali nerkami, nie sercem. My mówimy dzisiaj z sercem, prawda? Żydzi kochali wnętrznościami albo nerkami. Nerki albo wnętrzności były siedliskiem uczuć, nie serce. Serce jest centrum woli człowieka, a nerki i wnętrzności były obrazem emocji, uczuć, doznań. Pan mówi, badam jedno i drugie, przenikam jedno i drugie. I teraz Pan zwraca się do tych, którzy nie przyjęli tej nauki. Wam zaś pozostałem, którzyście w Tiatyrze, wszystkim, którzy nie macie tej nauki, którzy się nie poznali, jak mówią, szatańskich głębin, powiadam, nie nakładam na was innego ciężaru. I raczej Pan mówi, trwajcie w tym, czym trwacie. W uczynkach, w miłości, w wierze, w służbie, w wytrwałości. Trwajcie w tym, nie nakładam na was nic innego. Bądźcie wierni. Wiecie, przypomina mi się pierwszy sobór apostolski, dzieł apostolskich z 15 rozdziału. Kiedy apostołowie i Duch Święty powiedzieli, nie będziemy nakładać na nawróconych pogan żadnych innych ciężarów, brzemion, które nasi ojcowie czy inni próbują nałożyć na lud Boży. Mają tylko wstrzymywać się od czego? Właśnie między innymi od tych rzeczy, które tutaj jest mowa. Od bałwochwalstwa, od nierządu, od tego, co zadławione i od krwi. Prawda? I teraz pytanie jest, czy od tego, co zadławione i od krwi chodzi o to samo, czy nie? Czy to jest takie wzmocnienie? Bo wiecie, jeśli było zadławione, to tam krew była na tym mięsie i nie wolno było tego jeść. I mówią, tego niech się poganie nawróceni do Chrystusa trzymają. A może chodziło o tą krew, niektórzy tam domyślają się, tylko nie za bardzo mi się w to wierzyć chce, że to i od krwi, to wyszczególnienie i od krwi, żeby się nie dopuszczali no, przestępstw, w sensie, wiecie, skaleczenia, zabicia i tak dalej, co za bardzo nie chce mi się wierzyć, żeby chrześcijanie musieli być aż tak nauczani, żeby tego im nie wolno było. W każdym razie nie nakładam na was, nie nakładam na was żadnego innego ciężaru. To jest taka Boża łaskawość, przychylność. Trzymajcie się tylko mocno tego, co posiadacie, aż przyjdę. I znowu zwycięzca. Czyli ten, który do końca, nie, do końca, kochani, kiedy zamkniemy oczy, zaśpiewają jeszcze nad naszą trumną, do końca. Albo kiedy Pan może przyjdzie i zabierze nas, do końca. Do końca mamy pozostać wierni. Do końca mamy być ludźmi gorliwymi w naszych uczynkach, pełnymi miłości do Pana, pełnymi wiary, zaangażowani w służbę, wytrwali przy Panu. Do końca. Zwycięzca, który do końca będzie pełni moje uczynki. Nie zawsze jest łatwo, nie? Jak to ktoś jeden powiedział, ja już swoje zrobiłem, teraz niech inni się martwią. Jak tak jeden napisał do pastora zboru list, nie wiem, czy wam go czytałem, tak wymienia fajne takie rzeczy i w końcu mówi, zostaliśmy pastorze ty i ja, ale ja już zrobiłem swoje, także ty zrób już resztę. Do końca. I będzie rządził nimi laską żelazną i będą jak skruszone naczynia gliniane. Dosłownie otrzyma, tu jest mowa o autorytecie, eksusja, ta władza, tu jest mowa o władzy, będzie rządził, otrzyma autorytet, podobnie jak Syn Boży. Jezus mówi tutaj wyraźnie, taką władzę ja otrzymałem od Ojca, więc będzie miał tą samą władzę nad poganami w tysiącletnim, myślę, że odnosi się to do tysiącletniego królestwa, będzie miał taką samą władzę. I to jest jeszcze, dam mu też gwiazdę poranną. Kiedy czytamy objawienie Jana, to właśnie Chrystus nazwany jest na końcu objawienia gwiazdą poranną. Pamiętacie, do jednego zboru, tutaj do zboru w Pergamie, Pan mówi, dam mu manny ukrytej, a tu teraz dam mu gwiazdę poranną. Jakby to wskazuje, będzie miał bliską ze mną relację, społeczność. Jak w jednym, tak i w drugim wypadku. A w Księdze Objawienia 22:16 jest mowa o tym, że Chrystus nazwany jest tą gwiazdą poranną. Czego nas ten list uczy? Że mamy być czujni, że mamy być wierni temu, co poznaliśmy i że mamy do końca pozostać wierni przy Panu. W tych pięciu rzeczach, jeżeli Pan na nie zwraca uwagę, to są ważne dla nas. Prawda? To są uczynki, to jest miłość, to jest wiara, to jest służba, to jest wytrwałość. I zwycięzca, tak jak za każdym razem, każdy z tych listów kończy się zwycięzca. A więc nie ten, który na początku dobrze rozpoczął, a ten, który zwycięsko dobiegł do końca. A myśmy, bracia i siostry, jeszcze nie dobiegli, my ciągle jesteśmy w drodze. Dlatego dopingujemy jeden drugiego, zachęcamy jeden drugiego. Miłujmy Pana, miłujmy się nawzajem, służmy, bądźmy wytrwałymi. Każdy z nas przechodzi przez różnego rodzaju trudności. Wytrwaj, bracie, wytrwaj, siostro.